Dzień dobry, przed mikrofonem Iga Wójtowicz. Zaczynamy nasze sobotnie kobiece spotkania. Dziś w studiu jest ze mną Karolina Chomik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Trenerka, pedagogzka, uczysz empatycznego kontaktu ze sobą.
Zgadza się.
O tym empatycznym kontakcie ze sobą dzisiaj będziemy rozmawiać, ale zaczniemy oczywiście od pytania o to, czym dla ciebie jest kobiecość.
O, to taki temat, mam wrażenie, w procesie. Że wiesz, mam wrażenie, że codziennie jest czymś innym, zależnie od doświadczeń, od tego, co na zewnątrz się zdarza, ale to też, wiesz, wpływa po prostu na mnie. Na ten moment kobiecość to jest dla mnie taka siła, ale nie w takim, wiesz, kontekście światowym, że ja mam siłę i moc, tylko właśnie bardziej takie doświadczenie wewnętrzne swojej wrażliwości, swoich zasobów, tego, co jest dla mnie ważne, co jest we mnie żywe, czyli tych emocji, pragnień. I tak naprawdę to się każdego dnia zmienia i gdzieś to przyglądanie się sobie i odkrywanie codziennie na nowo tej kobiecości to jest taka droga, którą ja kroczę, ale też zapraszam inne kobiety do tej drogi.
Zapraszasz inne kobiety, bo głównie z kobietami pracujesz, czy tylko z kobietami już teraz?
Nie tylko.
Nie tylko.
Nie tylko, ale z kobietami też, tak. Mhm. I indywidualnie, i prowadzę też kręgi wsparcia, warsztaty dla kobiet. Mhm.
Co cię zainspirowało do tej pracy z kobietami?
Chyba moja ścieżka i mój proces takiego wewnętrznego rozwoju, ale też takie doświadczenia, że kobieta kobietę zrozumie. Też mam takie szczęście, bo różnie się zdarza. Tak jak rozmawiam z kobietami, to bywa różnie. W kontekście wsparcia i ze strony rodziny, mamy, teściowej, ciotki, innych kobiet takich z rodziny, ale też w kontekście koleżeństwa, przyjacielstwa różnie te kobiety sobie robią. Czasami przyjemnie, czasami nieprzyjemnie. Ja mam akurat bardzo dobre doświadczenia w kontekście wspólnoty kobiet i kobiet, które się inspirują, motywują wzajemnie, wspierają i kiedy sama jakoś byłam w tej drodze i doświadczyłam takich naprawdę dobrych rzeczy od kobiet, to postanowiłam też spróbować właśnie pokazać, jak to może być, szczególnie wśród tych kobiet, które nie miały takich doświadczeń i gdzieś szukają sieci wsparcia, szukają tego, żeby być właśnie usłyszane i zobaczone przez inne kobiety.
A jak to jest z tym siostrzeństwem? Dużo się mówi o tym siostrzeństwie. To jest taka bardzo piękna idea takiej jedności wśród kobiet, takiego właśnie wzajemnego wsparcia, motywacji, inspiracji, o której mówisz, a później zaglądamy sobie do mediów społecznościowych, patrzymy, co się dzieje w sieci. No i okazuje się, że kobiety hejtują bardzo porządnie inne kobiety.
Tak. Zgadza się. Ja też jestem taka bliska życiu. W takim sensie, że to siostrzeństwo czasami się tak kojarzy z jakimiś górnolotnymi ideami. A ja jestem właśnie tu i teraz bardziej i w tym doświadczeniu takim codziennym bycia z kobietami. I faktycznie jest dużo hejtu, jest dużo takich nieprzyjemności też, szczególnie kobiety, które na przykład czegoś, coś dobrego zrobiły w swoim życiu, coś zyskały, nie wiem, jakieś mają sukcesy, to często opowiadają mi, że no są hejtowane albo nie mają takiego zrozumienia wśród kobiet. Natomiast my jakoś to na naszych spotkaniach zostawiamy na półce. Oczywiście można się wyżalić i powiedzieć, że ma się takie doświadczenie, ale jakoś próbujemy zostawiać to na półce i karmić się tym, co mamy. Czyli właśnie tymi dobrymi momentami, że z jednej strony to wsparcie z zewnątrz od innych kobiet jest ważne, ale kiedy to nie zapuści w nas korzeni, to też czasami spływa po nas, tak? My słyszymy jakieś przyjemne rzeczy, mamy doświadczenie tej mocy sióstr, tak? Mocy kobiet z zewnątrz, ale potrzebujemy trochę więcej czasu, żeby to w nas pożyło, żeby zapuściło korzenie, ponieważ mamy czasami jakieś takie obrazy z naszego dzieciństwa, z naszych doświadczeń szkolnych, z tej przeszłości, które są w nas żywe i jakoś się przebijają, więc takie właśnie doświadczenie bycia z kobietami tu i teraz, nie w internecie, tylko właśnie najlepiej na żywo, to jest to, co właśnie, co robimy na tych kręgach kobiet. Chociaż teraz jak tak mówię o tym, to też mam doświadczenie fajnych relacji z internetu, ale właśnie bardziej stawiam na te doświadczenia na żywo.
Na żywo. Takiej bliskości innych kobiet. Ale tak sobie myślę, że właśnie internet też może być źródłem znajomości.
Tak.
Też możemy poznawać inne kobiety w sieci. No ja też powiedziałam ci przed wejściem do studia, że tak cię znalazłam właśnie w mediach społecznościowych, które prężnie działają. zajmujesz się tym empatycznym kontaktem ze sobą. To masz właśnie w mediach społecznościowych napisane w swoim opisie. Co to jest empatyczny kontakt ze sobą? Co to jest w ogóle taki kontakt ze sobą? Bo to jest takie hasło, które wydaje mi się musimy trochę wytłumaczyć.
To tak. Empatia kojarzy nam się, przynajmniej mi się kiedyś kojarzyła właśnie z taką definicją. Empatia to wejście w buty drugiego człowieka. Też ta empatia trochę tak naprawdę to jest co innego, ale to za moment. Ale ja właśnie uczę też, że żeby wyjść do innego człowieka z jakimś zrozumieniem, z akceptacją, w ogóle w jakiekolwiek relacje, czy to w domu, czy to gdzieś poza domem, czy w pracy, czy właśnie wśród kobiet, to najpierw warto sprawdzić ze sobą, co w ogóle ja czuję, czego ja doświadczam w swoim życiu, o czym marzę, czego pragnę. I tak naprawdę empatia dla siebie to jest przede wszystkim takie wsłuchiwanie się w swój wewnętrzny głos. Nie tylko w swoje myśli, ale też w swoje ciało, bo ciało nam dużo mówi, jak czujemy przyjemne emocje, mamy jakieś doświadczenie satysfakcji w życiu i osobistym, i zawodowym, no to też nasze ciało jest bardziej spokojne, rozluźnione, przeżywa różne przyjemne uczucia. A kiedy jest nam trudno, jesteśmy w jakiejś zmianie, w jakimś trudzie, to też nasze ciało tego doświadcza. Ale my, nie tylko kobiety, myślę, że mężczyźni też, jesteśmy nienauczeni tego kontaktu z ciałem, nie? Że to gdzieś jest, to ciało jest obok, my jesteśmy obok. Dlatego ja właśnie sama siebie tak naprawdę zachęcam, żeby sprawdzać i kontaktować się z tym właśnie, co żyje we mnie. Jak tutaj przychodziłam, to też właśnie próbowałam tak chwilę, bo to nie chodzi o to, że ja siedzę sobie w samochodzie 15 minut i sprawdzam, ale czasami to jest taki moment, nie? I na przykład dzisiaj, jak tu szłam, to czułam duży spokój, dużą radość i taką satysfakcję też, bo widziałam, Iga, czym ty się zajmujesz. Więc raczej byłam przy tym przyjemnym doświadczaniu tego, że mogę być tutaj, mogę też opowiedzieć o tym, co jest dla mnie ważne i też może zainspirować kogoś. Więc empatia, czyli słuchanie siebie, swojego ciała, swoich emocji, potrzeb i też podążanie za tym.
A ten kontakt ze sobą, czy my go mamy na co dzień, czy go nie mamy?
To zależy. Ja mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu, że próbuję go łapać, ale różne głosy z zewnątrz, zadania z zewnątrz, oczekiwania trochę mi mącą czasami. Więc myślę sobie, że to jest takie wyzwanie, żeby na co dzień sobie dawać takie momenty zatrzymania i tego kontaktu ze sobą. I znowu jestem też bliska życiu, że to nie musi być pół godziny, godzina, nie wiadomo i dla medytacji, kontemplacji, tylko to mają być drobne momenty, kiedy ja sprawdzę, czy jest mi przyjemnie, czy jest mi nieprzyjemnie i co mogę zrobić, żeby jakoś zadbać o siebie i żeby z czasem po prostu mieć większy kontakt ze sobą, a przez to też z innymi i jakoś jeszcze bardziej móc zadbać też o inne potrzeby.
Tak pytam o to, bo wydaje mi się, że nam trochę tego brakuje. To znaczy, no, w tym programie się skupiamy na kobietach, więc tak już przy tym zostańmy, ale często pełnimy bardzo różne role, często tych ról jest wiele i się na siebie nakładają. To znaczy, musimy zająć się dziećmi, pracą, samorozwojem, domem, sprzątaniem, gotowaniem, zakupami. Wiadomo, że jeżeli mamy partnera obok, to się jakoś dzielimy tymi obowiązkami. Czasami są te superbohaterki, które partnerów nie mają i wychowują dzieciaki samotnie, samodzielnie. Teraz się tak mówi, samodzielne mamy. Ciężko jest nam złapać taki kontakt ze sobą, który będzie uważny. Który będzie takim kontaktem polegającym na tym, że ja siebie zapytam trochę, tak jak koleżankę czy przyjaciółkę, co słychać.
Tak, wiesz co, tak jak teraz nawet opowiadałaś o tych wszystkich rolach i tych zadaniach z zewnątrz, to aż sama poczułam, nie? Takie napięcie, że tego jest dużo. Sama też mam męża, mam dzieci, mam pracę, więc tych wyzwań jest dużo. Ale wiesz, tak sobie myślę, że takim pierwszym krokiem w ogóle jest widzenie siebie. Zanim ja też zacznę się zastanawiać, co ja czuję, czego ja potrzebuję, co jest dla mnie ważne, czego doświadczam, to najpierw w ogóle, że zobaczę, że ja tu jestem. Bo też mówię to i z własnego doświadczenia, ale też z doświadczenia kobiet, z którymi pracuję, że nawet ten pierwszy krok, zobaczenie, że ja jestem w tym życiu, że nie jestem tylko tymi zadaniami, tymi obowiązkami, rolami, tylko jestem po prostu kobietą przede wszystkim. To już jest taki, wiesz, pierwszy krok, żeby od tego zobaczenia do pójścia dalej i do zapytania właśnie siebie, tak jak powiedziałaś, co u mnie słychać? I znowu też w gąszczu tych zadań, o których mówiłaś i tych ról, to jest trudne. Nie? To jest trudne, żeby się zatrzymać. Natomiast faktycznie, tutaj nawiążę do kręgów, kiedy dajemy sobie przestrzeń, żeby też pójść na taki krąg albo na spotkanie z innymi kobietami, to właśnie mamy takie doświadczenie, że inne kobiety też mają podobnie i jakoś nawzajem najpierw się widzimy i później możemy sobie też to same dawać na co dzień. I to, wiesz, jakoś motywuje, inspiruje, że jesteśmy w tej drodze, nie idealnej, bo to jest tak, że się odłączamy od siebie, mamy różne momenty, ale jednak jesteśmy na tej drodze po prostu dla siebie. Mhm.
Takie zobaczenie siebie, ty się dużo odwołujesz w tym, co mówisz, do swojej historii. Kiedy ty siebie zobaczyłaś?
O, to jest temat dość ciekawy. Kiedy ja siebie zobaczyłam? Wiesz co? Myślę, że już parę ładnych lat temu, ale znowu też mam wrażenie, że jestem w procesie. Że już trochę siebie widzę, trochę siebie zobaczyłam i doświadczyłam też tego, jak ten kontakt ze sobą jest ważny. I jak on mi też pomaga w ogóle w życiu. A z drugiej strony właśnie jestem w tym procesie, że cały czas, wiesz, to odkrywam, że pewne rzeczy jeszcze są niezobaczone. W pewnych relacjach nie jest mi łatwo, tak? Zobaczyć siebie, opowiedzieć o sobie. Więc nie chcę tutaj jakoś przestraszyć, że to jest droga na całe życie. Ale wiesz, no życie mamy różne. Są różne zmiany. W moim życiu też były różne doświadczenia, gdzie jakby musiałam znowu się zatrzymać i sprawdzić, no dobra, to jak jest teraz?
Nie? No właśnie, bo my się też często zmieniamy. To znaczy, ja nie jestem sobą sprzed 5 lat, 7 lat, nawet 3 lat. Warto jest, myślę, czasami tak spojrzeć wstecz i porównać sobie to, kim byłam te kilka lat temu, a kim jestem teraz, gdzie jestem teraz. Czy to życie, jakie mam, mi odpowiada, czego ja chcę? Czy moje cele się nie zmieniły? Często o tym zapominamy chyba.
Tak, jak teraz mówisz, to też mam takie wrażenie, że kobiety sobie na to czasem nie pozwalają, bo to się jeszcze jednak kojarzy z jakimś egoizmem, nie? Ja w ogóle chciałabym powiedzieć, że to nie jest prawda i że każdy człowiek zasługuje na życie, na bycie, na czucie, na wyznaczanie sobie celów, pragnień, jakiekolwiek by one nie były. Oczywiście obok są inni ludzie i my też ich uważniamy, my też ich chcemy widzieć, ale ten zwrot ku sobie jest szalenie ważny. Czasami, jak też pracuję czasami z rodzicami to, czy z mamami, to mówią, że ja robię to dla siebie, chcę zauważać siebie, czuć swoje emocje, żeby być bliżej dzieci. I okej, wiadomo, że tak się dzieje. Faktycznie, jak zaczynamy pracować nad sobą i sprawdzamy, z jakiego powodu się tak, a nie inaczej zachowujemy, to też to wspiera nasze dzieci i nasze rodziny. Ale jakby to jest skutek uboczny, że chcę mówić też kobietom i sama sobie, że samo ten zwrot ku sobie tylko dla siebie też jest ważne.
Też jest okej. Okay.
Tak, też jest okej. Okay. No, nie jest egoizmem.
Myślę, że masz rację, bo faktycznie jest tak, że my często tak funkcjonujemy w tym już... Dajemy sobie teraz przyzwolenie na to, żeby czasami na siebie spojrzeć. Już trzymajmy się tego sformułowania. Dajemy sobie przyzwolenie na to, żeby o siebie zadbać. Nie wiem, pójść do kosmetyczki, pójść na masaż, spotkać się z przyjaciółką, wyjść do kina, na koncert, na spacer sama, bez towarzystwa, prawda? I dużo się mówi o tym właśnie, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci, czy szczęśliwa żona to szczęśliwy mąż. Generalnie, że to dbanie o siebie wpływa na nasze otoczenie, że nasze otoczenie jest też szczęśliwsze. Ale znowu tutaj jest ten taki haczyk, że to jest okej pod warunkiem, że robisz to dla kogoś, dla tego otoczenia właśnie.
Tak.
Przecież możemy robić to też dla siebie, żeby się ze sobą dobrze poczuć.
Dokładnie tak jest i zgadzam się z tobą, że jakoś tak, nie wiem, może jest jakieś zawstydzenie związane z tym, że ja
no właśnie
robię to dla siebie. Nie? I nie tłumaczę się, nie wymyślam. I okej, to jest pewnie związane z jakąś naszą przeszłością kobiet, historią, że muszę mieć jakieś właśnie takie wytłumaczenie, że to jest dla kogoś. Ale nie, ja bym chciała dzisiaj właśnie też mówić o tym, że to nie musi być dla kogoś. Nieważne, czy jesteś mamą, czy nie jesteś mamą, że możesz robić to dla siebie. I tak jak mówię, te rzeczywistości mogą być obok siebie. Ja mogę dbać o siebie, być blisko siebie, widzieć siebie, wyznaczać swoje cele i pragnienia, a jednocześnie być blisko innych osób, przyjaciół, znajomych, w pracy, tak? I te rzeczywistości się naprawdę nie wykluczają, po prostu.
I można znaleźć w tym balans, bo to też nie musi być tak, że kiedy robię coś tylko z myślą o sobie, to jestem od razu egoistką i świat i moi bliscy nie mają dla mnie żadnego znaczenia.
Dokładnie tak. To są jakieś mity i stereotypy. I tak nie jest, bo ja często spotykam kobiety, które są przewspaniałe i właśnie zaczynają robić rzeczy różne dla siebie. I naprawdę nie zapominają o reszcie, nie? Że te dwie rzeczywistości się tak naprawdę przenikają, są obok siebie. I faktycznie jest tak, że jeżeli zadbamy o siebie, to jest nam często łatwiej, tak? Później wspierać nasze dzieci czy nasze rodziny. Ale właśnie to nie jest taki warunek, że tylko dlatego to robię, tylko dla kogoś, tylko po prostu dla siebie.
No to jak tutaj komunikować to otoczeniu naszemu, że to jest, że to jest dobre i że ja chcę to robić i że nie ma w tym niczego złego?
Wiesz co, nie wiem. Powiem ci szczerze, nie wiem jak komunikować, bo każdy chyba ma swoją drogę. W ogóle miałam taką myśl, jak teraz powiedziałaś, że w ogóle nie tłumaczyć się, nie? Bo w momencie, kiedy się tłumaczę, to już jakoś sama w sobie podważam.
Czuję,
to,
że coś złego robię.
Tak. I oczywiście będą takie relacje, takie momenty, że będę chciała wyjaśnić, o co mi chodzi. Szczególnie właśnie jak żyję w jakiejś relacji, na przykład z mężem czy z partnerem, no to warto, żeby on wiedział, że słuchaj, dlaczego ja to robię, tak? Z jakich to potrzeb moich wynika, to jak najbardziej. Natomiast wiesz, w takiej codzienności, w internecie, czy właśnie gdzieś w relacjach, które nie są dla nas aż takie ważne, czasami można powiedzieć tak, bo tak. Bo
nie, to oczywiście, że tak. W takich relacjach właśnie, które nie mają takiego znaczącego wpływu na nasze życie, to jasne, jak najbardziej. Myślę o takich bliższych relacjach, a myślę o tym, bo też rozmawiając z wieloma kobietami, poznając wiele kobiet, ja słyszę ten komunikat, że po iluś latach związku, po iluś latach w małżeństwie, postanowiłam, że się zajmę sobą, że poświęcę sobie więcej czasu, pójdę na jakiś kurs, nie wiem, zacznę chodzić na jogę, pilates, cokolwiek. No i ten mąż gdzieś tam z tyłu mówi, no ale jak zaraz, to? O co chodzi?
To wszystko zależy, bo jak sobie myślę, że wiesz, że jest jakaś długoletnia relacja i jest jakaś ogromna zmiana i ta kobieta najpierw jest w takim procesie sama ze sobą, że szuka, jak to zrobić, no to też nie jest łatwy temat, wiesz, na trzy zdania, jak to mężowi wyjaśnić. Myślę, że fajnie, jak to się dzieje w takim, wiesz, jakimś powolnym procesie, że my w ogóle się odsłaniamy i mówimy o tych swoich krokach, że słuchaj, tak, ja mam jakieś takie poczucie, że mnie jest mało w moim życiu, że chciałabym może zadbać o siebie w kontekście zawodowym. To się często zdarza u takich mam, które wracają na rynek pracy. Żeby ten ojciec, tata, a tak naprawdę mąż czy partner wiedział, że coś się wewnątrz nas dzieje. I to jest tak naprawdę właśnie znowu ten kontakt i ze sobą, który my później przekazujemy tej drugiej osobie. Więc jeżeli przez wiele lat się nie komunikujemy i nie mówimy o tym, co czujemy, co jest dla nas ważne, za czym tęsknimy, to później może być to, wiesz, zaskoczenie, że po wielu latach nagle ta kobieta jakąś wielką zmianę tutaj wymyśla. Ale kiedy powoli dzielimy się po prostu tym, to myślę, że ta druga połówka czy druga osoba wie, że jesteśmy w jakimś procesie i wie, że to nie jest przeciwko tej osobie, tylko jest ważna dla tej właśnie kobiety i że to może tak naprawdę zbudować, bo ja też mam takie doświadczenie, że kobiety mówią, że kiedy przeszły przez ten proces, który trwa długo, to gdzieś mężczyźni też zauważyli, że to wspiera i że faktycznie ta kobieta jest inna, że jest rozpromieniona, że ma jakąś satysfakcję na przykład w życiu zawodowym, a czasami to w ogóle nie jest też kwestia zawodowa, tylko że zaczyna, nie wiem, malować, tak? Jakąś swoją pasję, którą gdzieś tam zagrzebała, zaczyna rozwijać, to jest uśmiechnięta, jest bardziej zadowolona. Okej, to rodzi jakieś zmiany też w życiu rodzinnym, że ten czas jednak trzeba poświęcić, no tak. Ale finalnie konsekwencje dla całej rodziny są naprawdę dobre.
A powiedz, jak to wygląda z twojej perspektywy, jeśli chodzi o wiek kobiet? Bo słyszę, że właśnie to jest tak, że ta 40-50 to jest ten czas, moment, kiedy kobiety się sobą wreszcie mogą zająć. Potwierdzasz to?
Raczej tak. Wiesz co, nie lubię generalizować, ale faktycznie. To jest często taki moment u niektórych kobiet, gdzie dzieci są już trochę starsze, chociaż teraz ten wiek posiadania dzieci też się zmienia, ale faktycznie około 40-50 lat te kobiety już przeszły jakieś swoje doświadczenia takie rodzinne i często jest ten zwrot ku sobie wtedy, że zaczyna im czegoś brakować, zaczynają za czymś tęsknić, trochę nie potrafią wrócić do tego, jak to było 15, 10, 20 lat temu i szukają też nowych ścieżek i szukają takich miejsc, właśnie grup, doświadczeń, gdzie mogą faktycznie poczuć się sobą. Ja wiem, że to tak brzmi, czucie się sobą, każda z nas jest sobą, ale właśnie przez te nasze role i te zadania, o których mówiłyśmy, trochę to zatracamy. Więc ten wiek faktycznie po 40 bywa takim momentem takiego ponownego
przełomu.
Tak, ponownego zwrotu ku sobie.
O tych zwrotach ku sobie jeszcze właśnie i o tym, jak my to nazywamy, bo tak sobie myślę, że teraz w dzisiejszych czasach mamy sporo takiego szamanizmu internetowego i takiej pop-psychologii, w której się mówi właśnie dużo o tym kontakcie z wewnętrznym dzieckiem i tak dalej. Gdzie ty się sytuujesz w tej dyskusji?
Ja jestem...
mówisz, że jesteś blisko życia.
Tak, więc... jestem blisko życia, blisko nauki. Studiuję też, jestem w szkole psychoterapii, takiej legalnej, tak? Więc... jakby ja nie kwestionuję tych różnych takich właśnie kawałków rzeczywistości, gdzie ktoś ma jakieś doświadczenia pozanaukowe, jak najbardziej. Natomiast faktycznie bliska jest mi psychologia po prostu i faktycznie stamtąd możemy czerpać tych dowodów naukowych. I te warsztaty, które ja prowadzę, też są psychoedukacyjne. My bazujemy na naszych doświadczeniach, bo to jest szalenie ważne dla mnie, taki kontakt właśnie z doświadczeniami, z emocjami i ewentualna zmiana w związku z tym. Natomiast faktycznie jestem daleka od przywoływania energii z kosmosu. Teraz bardzo dużo słyszę, też pewnie tutaj słuchacze może też słyszą o jakichś różnych trudnych doświadczeniach związanych z tym, że ktoś chciał coś zmienić w swoim życiu, poszedł gdzieś i doświadczył jakiejś krzywdy ze strony specjalistów. Więc tutaj jak najbardziej jestem za tym, żeby szukać osób, które faktycznie mają papiery.
Tak, też o to pytam trochę, dlatego że często wydaje mi się, są takie pułapki trochę w pracy nad sobą. Mówiłyśmy trochę o tym egoizmie, które prowadzą właśnie do tego, że my stawiamy siebie, zaczynamy stawiać siebie na pierwszym miejscu, ale w taki trochę przerysowany sposób. To znaczy, że my tutaj jesteśmy, no czy po takich wizytach u różnego rodzaju specjalistów, czy po terapii, bo to też myślę, że po terapii się zdarza, że wpadamy w taką pułapkę egoizmu, który już zaczyna być trudny dla otoczenia i trochę odsuwa od nas naszych bliskich.
Tak. I tu faktycznie, tak jak rozmawiałyśmy o tym, że ten zwrot ku sobie nie jest egoizmem, to jest prawda, natomiast faktycznie jest cienka granica pomiędzy tym właśnie, gdzie ja jestem. Szczególnie, że w procesie terapii na przykład jest taki moment, bywa, tak, bywa taki moment, że właśnie mówię stop, nie? Że zaczynam się buntować, że na przykład całe życie, czasem kobiety opowiadają, całe życie byłam grzeczną dziewczynką, nie buntowałam się, rodzice mówili, że byłam super grzeczna. I przychodzi taki moment, że zaczynam właśnie trochę sprawdzać, okej, no to co się ze mną dzieje, tak? Czego ja tak naprawdę chcę, kim jestem. I jest właśnie ten moment buntu, nie? I myślę, że czasami każda z nas może powiedzieć, wiesz, nieempatycznie dla innych i właśnie egoistycznie, że ja to wybieram, bo tak. I to jest też naturalne, nie? Że to nie jest tak, że my nagle delikatnie sobie przechodzimy te zmiany. Więc czasami te emocje są, tak? I ten bunt, że ja chcę postawić na swoim. No właśnie, ale jak to jest tylko moment i ja próbuję, tak? Orientuję się w rzeczywistości, że to w jakiś sposób może kogoś krzywdzić, że to jest za mocno, że ktoś może nie rozumieć. To jest okej, ale jeżeli ja już wiele miesięcy, wiele lat jestem tak bardzo przy sobie, że odtrącam innych, przyjaciół, bliskich, jestem w tym buncie, no to wtedy warto było przyjrzeć się, czy faktycznie jestem przy sobie, czy gdzieś tam jestem w oporze i coś jeszcze więcej się po prostu we mnie dzieje.
Ten bunt myślę, że jest jakimś takim właśnie naturalnym etapem tej naszej ewolucji. Jak w takim razie wychowywać młode dziewczyny? Czego je uczyć? Żeby nie było tego momentu, w którym one gdzieś tam później w takim dojrzałym życiu muszą
się
nogować.
Wiesz co, tak sobie myślę, że to jest długotrwały proces, ale chyba tak pierwszą myślą, którą miałam, było to, żeby uczyć właśnie tego kontaktu ze sobą, te dzieci, dziewczynki, nawet małe, czyli że czegoś doświadczasz, nawet jak masz 2, 3, 5 lat, nie? Złościsz się,
Nie złość się, bo złość piękności szkodzi.
Tak, to słyszałyśmy, myślę. Ale właśnie nie, że ja cię widzę w tym twoim doświadczeniu, jakie by ono nie było. I to jest mega trudne dla rodziców i mam, i tatusiów, i nauczycieli, żeby jakoś wytrzymywać to, że ktoś ma te nieprzyjemne emocje. Ale wtedy ta osoba, ta mała dziewczynka, chłopcy też, ale dzisiaj o dziewczynkach, ma takie poczucie, okej, ktoś mnie widzi, czyli to, co przeżywam, jest prawdziwe, jest moim doświadczeniem. Więc nie musi tego chować, nie musi się zamrażać, nie musi udawać, nie musi się maskować, tylko może pozwolić sobie na doświadczenie, a przez to też nauczyć się radzić sobie z tymi różnymi emocjami. I to wiesz, nie tylko są te nieprzyjemne emocje, ale czasami słyszę od kobiet czy od dziewczyn, że były jakoś tam hejtowane przez to, że miały przyjemne doświadczenia, że miały entuzjazm w sobie, że miały radość, że były trochę szalone i były gdzieś tam gaszone, że nie no, dziewczynka, wiesz, nie wypada, nie powinna i gdzieś tam niektóre dalej cisnęły do przodu, ale inne się zamknęły w sobie.
I tłumią te emocje do dzisiaj, prawda? Na przykład, bo to jest też częste.
Więc wiesz, myślę sobie, że ten pierwszy krok to pozwolenie dziewczynce na doświadczenia takie, jakie ma i mam świadomość, że to jest wyzwanie, bo my chcielibyśmy pomóc i wydaje nam się, że jak właśnie mówimy, spokojnie, będzie dobrze, nic się nie dzieje, to pomagamy, ale nie pomagamy. Towarzyszenie nawet w nieprzyjemnych emocjach jest ważne. Po prostu, że jestem obok, ja cię widzę i jakoś nie uciekam, tylko wspieram cię i pomagam ci w tym doświadczaniu też siebie.
Nie uciekam i też nie mówię, że robisz coś źle.
Źle. Tak, bo wiesz, skoro się coś we mnie dzieje, no to jest żywe. Więc jeżeli ktoś z zewnątrz mi mówi, ej, tak nie jest, albo nie rób tego, to zaczynam mieć taki, wiesz, taką niezgodę, że no dobra, ja coś przeżywam i to jest żywe, prawdziwe, ja to czuję. Ja się smucę, ja płaczę, ja się cieszę, a ktoś z zewnątrz mi mówi, że tak nie jest. I kiedy mam 2, 3, 5 lat, 7, 10, to jednak te głosy z zewnątrz, szczególnie głosy rodziców, bardzo na mnie wpływają. No i to po prostu we mnie zostaje, nie? Że coś jest nie halo, skoro ja przeżywam co innego, a z zewnątrz mówią mi, że to nie jest okej. Okay.
Na kręgach tak się nie mówi.
Nie.
Na kręgach jest przestrzeń na dzielenie się swoimi emocjami. Kiedy ty poczułaś, że właśnie jest czas na to, żeby dać taką przestrzeń kobietom?
Wiesz co, ja stworzyłam mój pierwszy krąg z moją przyjaciółką, z Olą. I jakoś obydwie byłyśmy w takiej relacji, takiej wzajemnej wymiany, nie? Że nam się czasami kojarzy przyjaźń z czymś takim, że dobra, love forever i wszystko będzie dobrze, a ja mam takie doświadczenie, że przyjaźń, okej, to są te miłe momenty, robienie miłych rzeczy, dzielenie się jakimiś doświadczeniami, ale to też jest wspieranie siebie w trudnościach, w kryzysach, naprawdę bardzo trudnych doświadczeniach. I tutaj z Olą miałam takie doświadczenia różne, gdzie naprawdę byłyśmy blisko siebie, co nie było łatwe. I jakoś poprzez te nasze własne doświadczenia w naszej relacji stwierdziłyśmy, że chcemy dać to dalej, żeby pokazać kobietom, że naprawdę druga kobieta może być tą, która widzi, która wspiera, która kibicuje, a nie tą, która gasi. No i właśnie powstał ten pierwszy krąg kobiet.
Opowiedz, co się dzieje na takich kręgach, bo o ile wydaje mi się, że to jest zjawisko coraz bardziej popularne, to jednak myślę, że mamy sporo takich słuchaczek, które nigdy nie były i nie wiedzą, na czym polega taki krąg kobiecy.
To często się zdarza, że dziewczyny do mnie piszą, to dobra, to co tam się dzieje, bo też się kojarzy trochę z taką ezoteryką te kręgi. Oczywiście one są w różny sposób prowadzone w różnych miejscach, natomiast u nas to jest bardziej oparte właśnie na doświadczaniu siebie, na byciu w relacji, na przeglądaniu się w historiach innych kobiet. Zaraz powiem, co to konkretnie znaczy, bo to też może tak dziwnie brzmieć. Ale na kręgu przede wszystkim najpierw kontaktujemy się z samą sobą. I jest sporo takich praktyk, żeby sobie usłyszeć siebie, żeby zobaczyć, z czym ja dzisiaj przychodzę. Właśnie to, co zaczynałyśmy, Iga, dzisiaj, nie? Jakie mam emocje na ten moment w moim życiu? Czy bardziej jestem w przyjemności, w spokoju, dużo rzeczy mi się udaje, tak? Albo robię dobrze. Czy bardziej jestem w jakimś niepokoju, w jakiejś zmianie? Więc samo to przyjrzenie się, to już jest taki start, żeby za moment podzielić się z innymi kobietami, tym, co we mnie, ale też usłyszeć inne kobiety. Więc tak naprawdę te ćwiczenie, które ja proponuję, albo jakieś tematy, one często wypływają właśnie z tego, czym kobiety się dzielą, one są tak jakby dodatkiem. Ostatnio rozmawiałyśmy właśnie o sprawstwie, o tym, jak być kobietą sprawczą. Będziemy też rozmawiać w czerwcu o dzikości, właśnie o tej dziewczynce wewnętrznej. Ale te tematy są trochę obok, bo tak naprawdę najważniejsze jest to, z czym te kobiety przychodzą. Mhm. I wiesz, to jest taka przestrzeń, że ja mogę powiedzieć to, co chcę, bo tam jest też dobrowolność. To nie jest tak, że każdy ma się od razu dzielić głęboko swoim doświadczeniem, bo to też nie jest grupa terapeutyczna ani psychoterapia. Mhm. To jest właśnie bardziej takie doświadczenie psychoedukacyjne, właśnie bycia w relacjach, że mogę się podzielić tym, czym chcę, ale jak się podzielę właśnie szczerze i autentycznie, to też inspiruje, wiesz, inne kobiety, żeby też odsłoniły kawałek siebie. Mm-hmm. No i po prostu na każdym kręgu jest tak. Teraz mamy takie otwarte kręgi, bo od września będę prowadziła już zamkniętą grupę, ale na tych otwartych kręgach tak naprawdę każde spotkanie jest dla mnie takim wow, że już niejedno spotkanie dla kobiet, wiesz, przeprowadziłam, a tutaj znowu się okazuje, że jest jakaś świeżość, że są łzy wzruszenia, poruszenia, takiego odkrycia, że jej, nie jestem sama, nie, że inne kobiety mają podobnie. I też wypływają z tych naszych spotkań, wiesz, takie różne inne pomysły. Czasami kobiety się zapraszają na urodziny, jakaś wymianka ubrań, gdzieś idą razem.
Tworzy się społeczność,
tak,
po prostu.
Tak. Mhm.
No to jak to jest z tym przeglądaniem się w historiach innych kobiet?
No właśnie, ja też bardzo to lubię i jakoś też dużo czerpię z tego, kiedy jakaś kobieta, ale nie tylko, bo mężczyźni też, opowiada mi, wiesz, kawałek swojego życia, odsłania jakąś część siebie, część swojej historii. Te historie są przeróżne i to mi pozwala właśnie zobaczyć siebie trochę w tej historii, bo czasami, jak przychodzą do mnie kobiety, to mówią, słuchaj, ja mam taką wyjątkową sytuację, nikt tak nie ma, czuję się z tym samotna. Albo w relacji jakiejś, albo z przyjaciółką się pokłóciła, albo z mężem, albo z dziećmi. Przeróżne są historie. Różne też naprawdę czasami dramatyczne. A później na grupie okazuje się, że nie jestem sama. I że nawet nie to, że ktoś to samo, tak, miał doświadczenie, ale ma podobne emocje, jest w podobnej zmianie, w podobnym procesie i wtedy mogę w tej historii drugiej kobiety zobaczyć trochę po prostu siebie, bo mamy wiele rzeczy wspólnych.
I zobaczyć, że to, przez co przechodzę, to nie jest koniec świata też.
To jest też ważne, fajnie, że o tym mówisz, że my jesteśmy na różnych etapach. I czasami piszą do mnie kobiety, czy ja jeszcze mogę, czy nie jestem za stara, albo czy ja nie jestem za młoda. I na kręgu to nie przeszkadza, wiesz? Mm-hmm. Bo my naprawdę możemy zobaczyć, często są młode kobiety, które już mają za sobą różne, naprawdę trudne doświadczenia. Często są starsze kobiety, które są dopiero na przykład w jakimś procesie zmiany, więc to się wszystko, wiesz, przeplata i możemy zobaczyć inną drogę, nie? Tak jak mówisz, że ktoś już przez coś przeszedł, jakoś przeżył i teraz jest w innym miejscu. I wiesz, to też może być inspiracją, motywacją i dodawać też nam siły. Mhm. Że możemy iść dalej.
A czego ty się nauczyłaś od kobiet?
Czego ja się nauczyłam od kobiet? Wiesz, myślę, że wielu rzeczy. Nie chcę teraz, wiesz, tak odpowiadać z automatu. Mm-hmm. Ale chyba jakoś tym, co mnie najbardziej inspiruje, to jest taka autentyczność. Mm-hmm. Bo ja też tak mam, że czasami się trochę wstydzę pokazać siebie, nie? Że może zbyt bardzo przeżywam, albo że może właśnie nikt tak nie ma jak ja. Ale kiedy właśnie zaryzykuję, bo to jest ryzyko, nie? I jest odwaga.
No jest, no, na pewno. Odsłonięcie się, tak, tak.
To właśnie, to jakoś też odważa inne kobiety i ja się właśnie jakoś inspiruję tą autentycznością, że przychodzą te kobiety i pokazują siebie i możemy, wiesz, być po prostu w takim szczerym przepływie, ale też we wzajemności. Mm-hmm. Bo też często kobiety mówią o tym, że nie mają w relacjach wzajemności, że dużo dają w różnym aspekcie, mm-hmm. a nie mają tego od kogoś. A w kręgach, czy właśnie w takich naszych grupach i spotkaniach mamy to, że możemy właśnie nawzajem siebie obdarowywać. I to jest chyba to, co biorę dla siebie.
Myślę, że to jest bardzo ważne właśnie, to, że może, że to jest też takie bezpieczeństwo dla tych emocji. To znaczy, że tak jak mówiłyśmy o tych nastolatkach, tak, czy młodych w ogóle, małych dziewczynkach, które coś przeżywają i słyszą, żeby tego nie robiły, to zostaje na lata później i dobrze jest w dorosłym życiu znaleźć sobie taką przestrzeń i takie środowisko, gdzie te emocje można z siebie wyrzucać dowolnie.
Tak, bo one są, nie? Mhm. One gdzieś są, czasami utknięte, ale wszystkie, nie? Wszystkie są szalenie ważne. Ja teraz, jak też prowadzę warsztaty czasami właśnie na młodzieży, to jeszcze wciąż to jest takie nieoczywiste, że wszystkie emocje są naprawdę okej i można je przeżywać.
No tak, bo się mówi, że są złe emocje, tak? Że tam złość.
Nie ma złych, nie? Można robić różne rzeczy pod wpływem emocji, natomiast samo pojawienie się emocji po prostu jest.
Jest sygnałem, że coś się dzieje. I trzeba na to zareagować, tak. Tego się też musimy uczyć.
Tak.
Myślę, że tak. Powoli będziemy zmierzać do końca naszego dzisiejszego spotkania. Ja na koniec zawsze proszę o radę dla naszych słuchaczek i dla tych dziewczyn i kobiet, które nas oglądają na YouTubie.
A to jest trudne pytanie, bo ja nie lubię radzić. Wiesz, w sensie rozumiem i zaraz coś tu wymyślę,
tak,
ale...
to nie takie dobre rady.
Dobre rady.
A to jakaś taka inspiracja.
Wiem.
Coś takiego.
Trochę sobie żartuję, ale czasami właśnie tak jest, nie? Że radzimy komuś, kto tak naprawdę tego nie potrzebuje, albo to jest zupełnie niezgodne z tym, czego on potrzebuje. Mogłabym powiedzieć, że radzę wam albo proponuję wam właśnie kontakt ze sobą, żeby się zatrzymywać choćby na minutę i sprawdzać, co we mnie. I to jest szalenie ważne, ale też wyobrażam sobie, że to nie jest łatwe. Więc dzisiaj chcę chyba zaprosić i zachęcić kobiety, żeby też szukały innych kobiet. Bo czasami to jest tak, że najpierw się kontaktuję ze sobą, poznaję siebie i dopiero szukam. A może być też odwrotnie, że jestem w jakimś trudzie, jeszcze nie umiem się skontaktować ze sobą, nie umiem szukać w sobie, nie wiem, może chcę zmiany, coś się we mnie dzieje, ale nie wiem. Ale jak znajdę inną kobietę, czy grupę, ale to nawet nie musi być właśnie krąg kobiet, może być właśnie szukanie koleżanek i będę miała takie doświadczenie tej bliskości, albo będziemy się razem tego uczyć, to możemy też wspólnie odkrywać siebie i wspólnie jakoś się w tym inspirować, bo w grupie siła i też spotykam wiele samotnych kobiet, które gdzieś miały przyjaciółki, jak były mniejsze, młodsze, później coś się pozmieniało, dzieci i są w ogromnej samotności. Jeżeli jest to oczywiście kryzys psychiczny, to jak najbardziej należy udać się do psychiatry, do psychologa, psychoterapeuty i to jak najbardziej zachęcam, warto się odważać i iść, ale jeżeli po prostu jest to trudniejszy moment, to naprawdę znalezienie, wyjście z domu, znalezienie innej kobiety poszerza perspektywę, wspiera i do tego was zachęcam.
Ja myślę, że tutaj też o odwadze musimy powiedzieć. Nie tylko o tej odwadze, tak jak mówisz, w sięgnięciu po taką profesjonalną pomoc, ale też o takiej odwadze w ogóle szukaniu nowych znajomości. Tak. Bo tak sobie myślę, że nam się to kojarzy gdzieś tam z takim wczesnym etapem dzieciństwa, prawda? No to idź się przedstaw tej dziewczynce czy temu chłopczykowi, to się poznajcie i się będziecie razem bawić. W dorosłym życiu też warto to robić, chociaż to czasami bywa trudne bardzo.
Tak, to jest w ogóle takie, to nie jest kojarzone, no nie?
Tak.
Ktoś, no przecież masz już 30, 40, 50, 60
lat. No masz znajomych, prawda? Tak. Gdzieś tam ze szkoły, z pracy.
Tak, i że to jest takie nietypowe i to jest to trudniejsze często, ale ja zachęcam do tego, że naprawdę jestem przekonana, że wokół nas są osoby podobne, z podobnymi hobby, jakimiś zainteresowaniami, albo podobne też z wrażliwością i że no naprawdę, zmiana zaczyna się ode mnie. Jeżeli ja wyjdę, odważę się, są tego jakieś koszty, bo może mi się nie udać, mogę zostać, nie wiem, właśnie jakoś odrzucona, tak, bo pójdę gdzieś tam na jakieś zajęcia na przykład i no i nie spełnię oczekiwań tej grupy, bo to też różne grupy bywają, ale odważam się, jestem sprawcza, próbuję i jestem przekonana i ja mam takie doświadczenie i kobiety mają takie doświadczenia, że warto wychodzić i tu wrócę też do tego, o czym zaczynałyśmy, że ten internet jest pełen hejtu, ale też jest pełen innych kobiet. I że ja mam znajomości z internetu i słyszę, że kobiety mają te znajomości, że gdzieś tam na jakichś grupach czy na Instagramie siebie widzą i odważą się, napiszą wiadomość i później powstają wieloletnie przyjaźnie. Więc do tego też zachęcam, żeby też korzystać z tych mediów, bo one też potrafią nam pomóc.
To prawda i też myślę, że jesteśmy, tak jak mówiłyśmy w tej rozmowie, na różnych etapach naszego życia. Ja dzisiaj to nie ta sama ja co 5 lat temu. Znajomości możemy mieć, możemy być z kimś bliżej lub dalej, lub możemy się z kimś w ogóle rozejść. I nigdy chyba nie jest za późno na szukanie nowych znajomych, nowych przyjaźni, nawet właśnie, tak jak mówisz, w takich miejscach jak internet, który też dużo złego, owszem, może wyrządzić, ale też dużo takich dobrych okazji nam przynosi.
Zgadzam się.
no to zachęcamy do tych odważnych kontaktów. Najpierw ze sobą, później z otoczeniem, a może właśnie z kimś, kogo poznamy, z kimś nowym. Karolina Chomik była dzisiaj razem z nami.
Dziękuję.
Ja dziękuję bardzo i przypominam, że poradnik pozytywnej kobiecości można znaleźć w zakładce podcasty na stronie radiolublin.pl, na kanale YouTube Radia Lublin i w mediach społecznościowych też jesteśmy. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.